Dlaczego w czasie nabożeństwa centralnym punktem nabożeństwa jest kazanie? Dlatego, że w centrum Kościoła, w centrum zgromadzenia stoi Chrystus, który jest Słowem Bożym. I chcemy rzeczywiście, żeby On zachował nas przy sobie, przy Słowie. Żeby to Słowo kierowało naszą myślą, naszym postępowaniem, naszą wolą. I po to Słowa Bożego słuchamy, po to jest ono zwiastowane. I myślę, że to jest pragnieniem naszego serca, żeby Bóg nas przy tym Słowie zachował, żebyśmy byli Jego wykonawcami. I dzisiaj wsłuchajmy się w Słowo Boże. I niech to Słowo będzie dla nas wyznacznikiem naszego życia, naszego postępowania. To wspaniałe, doskonałe, zakończone, święte Słowo przez Boga. Słowo, które jest Bogiem, które jest Chrystusem, bo i Chrystus jest Słowem. Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa na rozdziale 12 i będziemy czytali wersety od 1 do 19. Oto są ustawy i prawa, które będziecie starannie spełniać na ziemi, którą Pan, Bóg twoich ojców, dał tobie w posiadanie po wszystkie dni życia waszego na ziemi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, podpalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Ale będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary, dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne, oraz pierworodne z waszego bydła i strzody. Tam przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się z całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój. Nie będziecie czynić tak, jak my tu dzisiaj czynimy, każdy wszystko, co mu się podoba, gdyż dotychczas nie doszliśmy jeszcze do miejsca spoczynku i do posiadłości, które Pan Bóg twój tobie daje. Lecz gdy przeprawicie się przez Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan wasz Bóg was obdarzy, i sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół wokoło i będziecie mieszkać bezpiecznie na miejsce, które Pan Bóg wasz wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam dzisiaj nakazuje. Wasze całopalenia i rzeźne ofiary, wasze dziesięciny i dary ofiarne waszych rąk i cały wybór ofiar ślubowanych, jakie ślubować będziecie Panu. I będziecie się radować przed obliczem Pana, Boga waszego, wraz z synami i córkami swymi, sługami i służebnicami swymi oraz lewitą, który jest w twoich bramach, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z wami. Strzeż się, abyś nie składał ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, ale swoje ofiary całopalne będziesz składał tylko na miejscu, które Pan wybierze, w jednym z twoich plemion. I tam będziesz czynił wszystko, co ja ci nakazuję. Możesz natomiast zażynać i jeść mięso, ile dusza zapragnie, według błogosławieństwa Pana, twego Boga, którego ci udzieli we wszystkich twoich bramach. Zarówno nieczysty, jak czysty może je spożywać, podobnie jak gazele czy jelenia. Tylko krwi nie będziecie jeść. Wylejecie ją na ziemię jak wodę. Nie możecie jeść w twoich miejscowościach niczego z dziesięciny zboża, wina i oliwy, z pierworodnych twego bydła i twoich trzód, niczego z danin, ani tych, które ślubowałeś, ani z dobrowolnych, ani z darów ofiarnych twej ręki, tylko przed Panem. Twoim Bogiem będziesz je spożywał na miejscu, które wybierze Pan, Bóg twój, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służąca oraz lewita, który mieszka w twoich bramach. Przed Panem, Bogiem twoim, będziesz się radował ze wszystkiego, co twoja ręka osiągnie. Strzeż się, abyś nie opuszczał lewity przez wszystkie twoje dni na twojej ziemi. Kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, kiedy miały się wypełnić wielkie Boże obietnice, jednym z najważniejszych rzeczy była nauka o oddawaniu Bogu czci. Kiedy wchodzisz do jakiegoś kraju, widzisz jego kulturę, widzisz jego sposób zachowania, jego zabytki, widzisz ludzi, istnieje chęć i możliwość i ochota upodobania się do tych ludzi i zrobienia czegoś tak, jak oni czynią. Bóg mówi, nie tak będzie. Ja wszystko wyznaczam w moim słowie. To Bóg wyznaczył sposób oddawania mu czci. To Bóg wyznaczył dary, które mają mu być ofiarowane. On wszystko doskonale, jednoznacznie, raz na zawsze ustanowił. I kiedy nawracamy się, kiedy Bóg przychodzi ze swoją łaską, ze swoim światłem poznania do naszego życia, już wiemy, że oddawanie Bogu czci nie odbywa się na naszych zasadach, nie odbywa się na tym, co widzimy w tym świecie, na kulturze, tradycji, ludzkim zwyczaju czy ludzkim obrzędzie, lecz jest w sposób jednoznaczny określony przez Boga i wszelkie uchybienie, jeżeli chodzi o stronę kultową, jest wielkim przestępstwem. I Bóg nie przyjmie ani takiej ofiary, ani takiego kultu, ani takiego kościoła. Zważcie też na słowa w wersecie 8. Nie będziecie czynić tak, jak my tu dzisiaj czynimy. Każdy wszystko, co mu się podoba. W kościele nie możemy czynić tak, jak nam się podoba. Nie możemy czynić i usprawiedliwiać, że coś czynimy, bo od lat tak było czynione. Nie możemy usprawiedliwiać to, że mamy taki, a inny zwyczaj. Wszystko jest jasno, wyraźnie określone. Kiedy patrzymy na Izraelitów, którzy idą do ziemi obiecanej, widzimy naród buntowników. Widzimy tych, którzy sprzeciwiają się Bożemu porządkowi, Bożemu obrządkowi i Bożemu sposobowi oddawania kultu. Którzy chcą wrócić do Egiptu, do dawnych obyczajów, do dawnych tradycji, do tego, co było znane i nie chcą iść w nieznane. Ale po czym poznać, że ktoś jest Bożym ludem? Po czym poznać, że Duch Święty wykonuje w nas pracę? Po czym poznać, że wyszliśmy z Egiptu, ale też Egipt wyszedł z nas? Po sposobie oddawania kultu. Po akceptacji wszystkiego, co Bóg mówi i po składaniu Mu ofiar, takie, jakie są Mu, które Mu się podobają. I wiecie, wiemy i Biblia nam mówi doskonale, że Bóg wybrał Izraela. Wybrał lud, naznaczył mu sposób oddawania czci, wyznaczył mu pory, święta, daty. Włożył go w pewne ramy i wszelkie wyjście poza te ramy jest buntem, jest grzechem, jest wypowiedzeniem posłuszeństwa Bogu. Ale też wiemy, że Bóg wybrał Izraela przed założeniem świata. Wybrał świętych, żeby Jego chwała była wywyższona. I po czym poznać wybranego? Że on szuka. On szuka miejsca, które Bóg wyznaczył. Szuka Kościoła. Że Duch Święty daje mu taką wewnętrzną potrzebę, przymus, żeby uwielbiać Boga na Boży sposób. Jak czyta Słowo Boże, chce temu Słowu się podporządkowywać. Chce czytać ustawy, prawa, chce je starannie wypełniać. I chce składać Bogu dary. Chce radować się z tego zbawienia i to zbawienie sprawować na Boży sposób. I chce wszystko czynić tak, jak Bóg ustanowił. Dlaczego? Bo to Bóg, Duch Święty, w nim wykonuje pracę. Bo to On został przyodziany w Chrystusa, który doskonale uwielbił Ojca. Bo to On, Chrystus, uczy nas, jak przychodzić do Ojca, bo przez Niego przychodzimy. On jest tym pośrednikiem. On jest najwyższym kapłanem, który uczy nas obrządku i oddawania czci. I ważne są ofiary. Jedna ofiara została raz na zawsze sprawowana i dzisiaj nie przynosimy cielców, nie przynosimy pierwocin, bo my jesteśmy pierwocinami Pana, ale ciągle obowiązują nas dziesięciny, które musimy składać i które musimy składać w miejscu, które Bóg przeznaczył. Dzisiaj to nie jest miejsce fizyczne, ale tym jest Kościół, w którym jesteś, zbór, w którym funkcjonujesz. Ale czytamy również o innych datkach i chciałbym, żebyśmy dzisiaj się na tym skupili, pomyśleli i zastanowili, czym one są, jak je składać, jak to powinno wyglądać też w sposób praktyczny i jakie to ma odniesienie do naszego życia. Bo sprawa jest ważna, bo nie mówimy o czymś błahym, ale o sposobie uwielbiania Boga, o sposobie sprawowania kapłaństwa, o sposobie sprawowania świętości przed Najwyższym Bogiem. I ze Słowa Bożego wyraźnie widać, że Bóg ustanowił dziesięciny, dary z dziesięcin, ale też Bóg ustanowił dary ślubowane i dobrowolne. I nie ulega wątpliwości, że przynoszenie dziesięciny jest ciągle obowiązkiem Kościoła. Czym się różni dziesięcina od darów ślubowanych i dobrowolnych? Dziesięcina to oddajesz to, co do ciebie nie należy. Są to pieniądze Boga. Bóg zechciał ci te pieniądze dać, ale wymaga od ciebie, żebyś oddał na Jego świątynię, na Jego Kościół, żeby ten Kościół był sprawowany. A w przypadku darów ślubowanych i darów dobrowolnych oddajesz ze swojego. Oddajesz z tych 90%, które ci zostały. I czynisz to zgodnie z wolą Bożą, na cześć i chwałę Boga. I oczekujesz, że ofiara ta będzie przez Niego przyjęta. Najprostszy sposób, żeby dary dobrowolne zdefiniować, że jest to wszystko powyżej 10%, co przeznaczasz ze swoich dochodów. 10% to jest Twój obowiązek. 11, 12, 13 czy więcej to jest już to, co dajesz dobrowolnie. Ale to jest zbyt wielkie uproszczenie. I nie jest tak, jak czasami mogliście usłyszeć, nawet i ode mnie, że chrześcijanin, że członek Kościoła Nowego Testamentu winien dawać więcej niż 10%. 10% musi dawać. To, co da więcej, to daje ze szczerości swojego serca. A więc mamy dary ślubowane, o których tutaj była mowa. Czym są te dary ślubowane, które przynosisz przed Bogiem? Są dwie historie z Biblii, które opisują doskonale, czym jest dar ślubowany. Z jednej strony jest to historia Jeftego. i jego córki. Znamy tę historię, myślę, w sposób doskonały. Jest ona opisana w 11 rozdziale Księgi Sędziów. I czytamy w 11 rozdziale Księgi Sędziów w wersetach od 30 do 31. A Jefta złożył Panu ślub tej treści. Jeśli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów do Pana, należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Drugi przypadek też się wiąże z dzieckiem i wiąże się ze ślubem Anny i z jej synem Samuelem. I mamy w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej to ślubowanie opisane w wersecie 11. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Czym jest dar ślubowany? Jest to ślubem, który złożyłeś przed Bogiem. Coś od Boga chciałeś. Jakieś błogosławieństwo, jakąś łaskę wybłagać i związałeś się ślubem przed Panem. Może na przykład ktoś szukać pracy i może złożyć taki ślub: Panie, jeśli dostanę pracę, to nie tylko złożę Ci dziesięcinę, bo wiem, że to jest Twoje, ale dajmy na to przez miesiąc albo przez dwa, przez trzy, nie wiem, jeszcze dam 500 zł, tak? I co jest wtedy, kiedy zwiążesz się ślubem przed Panem? Musisz ten ślub zrealizować. Nawet jeżeli byłby to ślub bardzo kosztowny. Czy ślub Jeftego był kosztowny dla niego? Myślę, że bardzo. Czy ślub Anny był kosztowny dla niej? Wyobraźcie sobie, siostry, że nie macie przez wiele lat dziecka i dokuczają wam z tego powodu. I dziecko po odstawieniu z piersi oddajecie do obcego domu. I widzicie je raz w roku. Jeżeli coś Panu ślubowałeś, nie zwlekaj nigdy z wypełnieniem tego ślubowania. I jeżeli zwiążesz się przed Panem ślubem, to jak najszybciej ten ślub zrealizuj. W Księdze Kaznodziei w 5 rozdziale, w wersetach 3 i 4 czytamy bowiem: gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. I myślę, że doskonale rozumiemy, na czym ten dar polega. Zobowiązałeś się przed Panem i jak najszybciej po otrzymaniu Bożego błogosławieństwa wywiązujesz się ze słów i uważajmy na to, co przed Bogiem wypowiadamy. Czasami, wiecie, człowiekowi może coś łatwo przyjść wypowiedzieć. Szczególnie jak myślisz, że Ci Bóg tego nie da. I wiecie, kiedy Jefte składał tą przysięgę, myślę, że nie zakładał, że jego córka wybiegnie mu pierwsza na powitanie. Mógł zakładać, że nie wiem, może spotka swoje trzody, zobaczy jakiegoś baranka, owce, kozła, bo przeważnie tak to wyglądało, ale wypełnił ślub, który złożył. Anna miała zupełną świadomość, że będzie musiała oddać pierworodnego. I to oddawała do domu, co o którym cały Izrael wiedział, że to nie był doskonały dom kapłański. Że tam było łamane Słowo Boże i Boże przykazanie. Więc, kochani, uważajmy. Wielu dzisiaj ludzi bardzo łatwo składa Bogu przysięgi. A później mówi: Panie, wiesz, trochę przesadziłem. tą przysięgą. Kiedy wypowiadasz słowa przed Panem, nie musi tu być świadków, nie musisz to robić na zgromadzeniu, Pan słyszy. Pan wie i Pan rozliczy. I kolejną grupą, i to jest już bardzo szerokie pojęcie, są wszelkie dary dobrowolne. Dar dobrowolny tym się różni od daru ślubowanego, że nie składasz Bogu konkretnej oferty, tak? Za Boże błogosławieństwo nie wiążesz się, tylko dajesz z pragnienia serca, z pragnienia pomocy, z pragnienia wywyższenia Boga, swego czasu, swego majątku, swoich umiejętności. I tu pojęć mamy bardzo dużo i bardzo jest to szerokie zagadnienie. Na przykład z dobrowolnymi datkami mieliśmy do czynienia w Biblii wtedy, kiedy miano wykonać namiot zgromadzenia. Otwórzmy Księgę Wyjścia, drugą Mojżeszową, na 35 rozdziale i przeczytajmy wersety od 10 do 29. Druga Mojżeszowa, 35, od 10 do 29. Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał. Przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki, deski, rygle, słupy i podstawy, skrzynie i jej drążki, wieko okrywające zasłonę, stół i jego drążki, wszystkie jego przybory, chleb pokładny, świeczniki do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampę i oliwę do oświetlania, ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę u wejścia do przybytku, ołtarz całopalenia i jego podstawę, zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę na bramę dziedzińca, paliki przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami, szaty haftowane do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona jako kapłana i szaty synów do pełnienia służby kapłańskiej. I odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce i każdy, kogo Duch pobudził i przynosił dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki i pierścienie i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu. Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosił je. Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana. Każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac. Wszystkie kobiety biegle przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na ramienniki i na napierśniki, wonności i oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczenie i do wonnego kadzidła. Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać i przynosili dobrowolne dary dla Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ważne określenie pobudziło serce. Była w nim chęć dania. Widzieli potrzebę i na tą potrzebę reagowali i czynili to jako dobrowolny dar dla Pana. Co to oznacza dla nas? Z czym to się wiąże? Wiecie, to nie była dziesięcina. Oni dawali ze swojego czasu, bo pracowali, dawali ze swojego majątku, przynosili to, co było wartościowe, cenne, bo to było potrzebne, żeby namiot zgromadzenia został ukończony i żeby wszystko zrobić zgodnie z Bożym objawieniem, jak to miało wyglądać. Po pierwsze, oznacza to dla nas, że wszelkie posiadane przez nas umiejętności, talenty, nie służą jedynie jako środki na nasze utrzymanie. Nie dał ich Bóg tylko nam po to, żebyśmy zarabiali, żebyśmy mieli chleb, żebyśmy mieli domy, ale też dał nam je po to, żebyśmy usługiwali nimi w Kościele i żebyśmy dobrowolnie, z ochotnego serca przez to budowali Kościół Boży. I faktycznie każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, zobaczcie, że tu jest podkreślone w tym fragmencie, że te dary składali i kobiety, i mężczyźni. Że można powiedzieć, że tu jest równość, tak? W Biblii. Każdy, kto miał, kogo serce było pobudzone, ten szedł i pracował. I w jaki sposób my dzisiaj w Kościele możemy składać taką ofiarę dobrowolną? Na przykład pomagając komuś w Kościele. Budując ten Kościół, którym są poszczególni z nas. I tak kiedyś jeden brat, który jest elektrykiem, podłączył mi żyrandol. Była to ofiara, którą on złożył. Swój czas, swoja praca. Znów innym razem pewna siostra, która wiedziała, że moja żona wyjeżdża na dłużej i będę pozbawiony dobrych obiadów, zaprosiła, żebym przez ten czas jadał obiady z jej rodziną. Znów inna siostra, którą znam, kiedyś robiła chustę dla siostry, która ją o to poprosiła. Z czym to się wiąże? Zawsze to dobrowolne usługiwanie Kościołowi wiąże się z naszym czasem, wiąże się z umiejętnościami, które mamy, wiąże się z tym, że chociażby na te obiady trzeba kupić pewne środki i się cieszymy, że możemy i w ten sposób naszymi talentami, umiejętnościami, kwalifikacjami pomóc Kościołowi i Kościół budować. Pamiętacie zapewne Tabitę? Ona właśnie to pokazuje jako przykład nowotestamentowego usługiwania darami dobrowolnymi. Tabita Dorcas, albo też Gazela, bo tak naprawdę to jej imię znaczy jakby na polski przetłumaczyć dosłownie. I w Dziejach Apostolskich czytamy wyraźnie, na czym polegała jej wielkość. Jakie ona ofiary Bogu składała i czytamy, że to się podobało. Zarówno ludziom, jak i Bogu. Bo apostoł ją na dobrą sprawę wskrzesił. I zobaczcie, Dzieje Apostolskie 9, 36, 39. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica o imieniu Tabita, to znaczy Dorcas, czyli Gazela po naszemu. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzieleniem jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w sali na piętrze. A ponieważ Lida leży blisko Jafy, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zlekał z przyjściem do nich. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorcas im zrobiła, gdy była z nimi. Piękne usługiwanie. Piękny dar, który dawała. Kupowała jakieś szaty, materiały i szyła dla tych, których nie było stać w Kościele. I gwarantuję wam, że wcześniej oddała dziesięcinę na utrzymanie Kościoła. I wiecie, każdy z nas może taki dar złożyć. I każdy z nas winien takie dary składać. Mogą służyć młodsi, mogą służyć starsi i nie ma żadnej osoby, która mówi: przychodzę z pustymi rękoma. My mamy takie pieśni: przychodzę z pustymi rękoma i tak śpiewamy w kościele. Nie. Bóg daje w te ręce. Bóg daje możliwości usługiwania. Bóg daje możliwości darowania, a przez to budowania Jego Kościoła. Z drugiej strony płynie z przykładu budowania chociażby namiotu przymierza kolejna lekcja dla Kościoła. Jeżeli jakiś zbór chce wybudować kaplicę, nie powinny na to iść pieniądze z dziesięciny. Powinny to być dary dobrowolne, złożone przez ludzi. Bo dziesięcina jest przeznaczona na budowanie tego kościoła, który inni by nazywali mistycznym ciałem, tak? Na utrzymanie nauczania, na pomoc w kościele tym, którzy są w potrzebie, na sprawowanie wieczerzy pańskiej, na uczty miłości. A jeżeli chcemy budować mury, musimy dać na to pieniądze. Osobno. I musi być osobny fundusz. Czy pierwsza świątynia Salomonowa była zbudowana z dziesięcin? Nie. Czy za czasów Jozjasza remontowano z dziesięcin świątynię? Nie. Były to datki dobrowolne. Była na to odpowiednia skrzynia. Czy drugą świątynię za czasów Ezdrasza odbudowano z dziesięcin? Nie. I Słowo Boże pokazuje wyraźnie, że wszystko, co chcemy zrobić ponad, do tego wszystkiego musimy osobne pieniądze wyznaczyć. Dać osobne dary. Bóg mówi: moje 10% idzie na to i na to. Chcesz dać więcej? Bardzo dobrze. Bóg pobudził twoje serce, więc daj. Więc powiedz o pewnej potrzebie i na tą potrzebę koniecznie zareaguj, bo po to Bóg ją pokazuje. Jednak najważniejszą z dobrowolnych danin jest danina, która już była przeczytana przy tabicie. Jest to jałmużna. Jest to bardzo szerokie pojęcie w Biblii. Faktycznie obejmuje prawie wszelką naszą działalność, którą robimy. Rzeczywiście budowanie murów to nie jest jałmużna, tak? Czy nie wiem, kupowanie jakiegoś sprzętu do kościoła, czy to jakiegoś nagłośnienia, czy co tam się kupuje. To są dobrowolne datki, ale jałmużna jest najważniejszą częścią z tych dobrowolnych dań. Niestety w języku polskim słowo jałmużna nie oddaje znaczenia biblijnego słowa, czym ono jest. Nawet w języku polskim, kiedy mówimy, że coś jest jałmużną, to tak niezbyt fajnie, nie? Jeżeli ktoś mówi: ja nie otrzymuję wypłaty od mego szefa, to jałmużna jest. To znaczy, że jest coś małego, nieznaczącego, coś, co może nie pozwoli umrzeć, ale i też nie da żyć. A jakie były jałmużny Dorkas? Były takie, że jak umarła, to uczniowie zaraz wysłali po Piotra. Zaraz chcieli reagować, jak jej zabrakło w zborze. Zaraz jak Piotr przyszedł, to wszystkie wdowy go obstąpiły i pokazywały to, co Dorkas im ofiarowało. Jałmużna to jest greckie słowo elemosyne i oznacza dosłownie miłosierdzie, litość, dobroczynność, akt dobrodziejstwa, uczynek miłosierdzia. Oznacza pokazywanie Bożego charakteru w kontakcie z innymi ludźmi. Pokazywanie, kim jesteśmy z natury. Pokazywanie, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Pana. Co ciekawe, w języku hebrajskim w ogóle nie ma takiego słowa. I Septuaginta, kiedy Stary Testament był tłumaczony z hebrajskiego na grekę, to tam, gdzie było miłosierdzie Boga, to tłumaczono jako właśnie elomosynę, po naszemu jałmużnę. Tam, gdzie Bóg okazywał miłosierdzie swojemu ludowi. Tłumaczyli to Żydzi, którzy doskonale znali prawo, znali grekę i żeby oddać miłosierdzie Boże, używali tego określenia. W całej Biblii jałmużna rozumiana jest jako gest dobroci człowieka względem jego brata, po pierwsze, po drugie względem bliźniego. I jest niczym innym, tylko naśladowaniem czynów Boga, który pierwszy dał dowód swej dobroci wobec nas. To jest to, do czego wzywa Pan Jezus w Ewangelii Marka, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. W Bożej doskonałości jest sprawiedliwość, ale też miłosierdzie. Jest dawanie łask, jest opieka, nawet nad tymi, którzy przeklinają imię Boże. I w Stary Testament przesiąknięty jest nauką o jałmużnie, o miłosierdziu. I od samego początku w prawie lud Boży był wezwany do miłości wobec braci, do miłości wobec bliźnich, wobec ubogich, wobec przychodnia, który przyłączył się do Izraela. Do tego, żeby czynić dobrze, żeby miłować i żeby dawać ten dar, którym jest więcej niż 10% dochodów, bo to jest Boga, ale żeby dzielić się tym błogosławieństwem, które Tobie zostaje. I prawo mojżeszowe w sposób wyraźny nawet określa sformalizowane formy jałmużny. Nawet nakłada bardzo jednoznaczne obowiązki. Istniał przecież obowiązek przeznaczenia pewnej części plonów dla ubogich, żeby je zostawić na polach. Pamiętamy historię Rut i Noemi, tak? I w Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale w wersetach 9-10 czytamy: a gdy będziecie rządź zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie, także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. W Księdze Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, werset 20. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Bóg mówi więcej, że On jest opiekunem wdów, że On jest opiekunem sierot, że On ma też staranie o obcego przybysza, który między Izraela się osiedli i Bóg pokazuje przez miłosierdzie, bo to jest lepsze określenie uczynki miłosierdzia niż jałmużna. Bóg pokazuje swój charakter, a Boży lud, który jest Jego dzieckiem, który jest posłuszny Jego woli, też okazuje swój charakter, składając ten dobrowolny dar, który jest bardzo miły Bogu. Dlaczego? Bo pokazuje Bożą naturę. I Bóg w sposób jednoznaczny kazał zawsze pamiętać o ubogich i nieść im pomoc. W Księdze Powtórzonego Prawa w 15 rozdziale, w wersecie 11 czytamy: gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci. W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Co to znaczy szczodrze? To znaczy, że z całego serca. To znaczy, nie oczekując żadnej zapłaty. To znaczy, nie jest to jałmużna po polsku, tylko że dajesz to, co najlepsze. że powinny się zaopiekować, powinieneś dać, powinny się troszczyć. Charakter ojca musi być widoczny w charakterze dzieci. W Księdze Przypowieści, w Księdze Przysłów, w 3 rozdziale, w wersecie 27 i 28 czytamy: nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać cię na to, aby dobrze czynić. Nie mów bliźniemu: idź i przyjdź znowu, dam ci jutro, gdy masz to u siebie. W tej samej księdze czytamy też takie słowa: ubogi jest nienawidzony nawet przez swego bliźniego, a bogaty ma wielu przyjaciół. Kto gardzi swym bliźnim, ten grzeszy. Ale kto lituje się nad ubogim, jest błogosławiony. W Biblii Warszawskiej jest to przetłumaczone: ten pożycza Bogu. I Bóg tak naprawdę błogosławi miłosiernym, bo sam jest miłosierny. Błogosławi tym, którzy dają więcej, niż wynosi minimum. Bo i Bóg nie dał nam minimum. Minimum według Bożej sprawiedliwości, gdyby nie było miłosierdzia dla nas, to byłoby potępienie. A według Bożego miłosierdzia, czyli jałmużny, dostąpiliśmy zbawienia przez to, że Chrystus dał się ograbić z chwały, którą miał u Ojca. I zrobił więcej niż każdy najwyższy kapłan. On nie złożył tylko obowiązkowych danin. On wykupił nas. On stał się przekleństwem. Wziął nas grzech, wziął nasze ubóstwo, nasze spętanie grzechem i przybił nas list dłużny do drzewa krzyża. I powiedział: zapłacone. Wypełniło się. Zrobione. I gdy czytamy Biblię, widzimy, że dawanie jałmużny było dostrzegane przez Żydów i pochwalane. Na przykład o setniku, którego sługę Pan Jezus uzdrowił, dane jest świadectwo: miłuje bowiem nasz naród i zbudował nam synagogę. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy świadectwo o Korneliuszu, 10:1-2, czytamy: a w Cezarei był człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Pamiętacie, jak do niego przyszedł anioł? Twoje jałmużny i modlitwy dotarły przed Boży tron i doświadczył Bożego miłosierdzia. Bo sam był miłosierny. Bo sam był pobożny. Pobożność, za którym nie idzie ofiara miłosierdzia, jałmużna, nie jest żadną pobożnością. To jest, wiecie, takie pozorne. I szczególne znaczenie jałmużny podkreśla Pan Jezus. Pan Jezus podkreślał jałmużnę obok postu i modlitwy jako filar pobożnego życia. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na 6 rozdziale, wersety od 1 do 18, kiedy Chrystus naucza o tych filarach, o tych podstawach, o tym, po czym widać i jak to ma wyglądać. Bo trzeba wiedzieć, że w judaizmie właśnie te 3 filary były podkreślane. Pobożnego Żyda: pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modląc się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię, niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz, aby ludzie widzieli, że pościsz. Aby ludzie nie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. I wiecie, Żydzi podkreślali trzy fundamenty prawdziwej pobożności. Okazywanie miłosierdzia, modlitwa i post. Pan Jezus mówi, to prawda. To są trzy fundamenty, tylko że wy niewłaściwie te fundamenty rozumiecie i praktykujecie. Wiara wewnątrz człowieka musi być na zewnątrz potwierdzona. Nie możesz mówić, że masz wewnętrznie Ducha Świętego, jak na zewnątrz nie widać Chrystusa. W postępowaniu, w woli, w działaniu, w myśleniu. I gdy Pan Jezus zaleca czynienie jałmużny, dawanie tej dodatkowej ofiary, która jest niejednokrotnie większa od dziesięciny. Ja kiedyś zastanawiałem się, dlaczego tylko dziesięcina, i myślę, że po to, żeby kapłani zbyt bogaci nie byli, bo to też nie jest dobre. Żeby byli na poziomie swojego ludu. Żeby mogli spokojnie żyć i pracować dla Boga. Ale żeby to nie był, wiecie, zawód, który przynosi jakieś wielkie profity finansowe. Kiedy Pan Jezus zaleca czynienie jałmużny, miłosierdzia Bożego, składanie tej ofiary, On żąda, żeby towarzyszyła jej całkowita bezinteresowność. Nic na pokaz. Nie po to, żeby widzieli ludzie. Jeżeli czytamy tutaj, żeby nie wiedziała twoja lewica, co czyni prawica, możemy to odnieść fizycznie, ale ja to odnoszę do Kościoła. Jeżeli Darek czyni jałmużnę, on nie chce, żebym ja o tym wiedział. Jest to sprawa między nim a Bogiem. On złożył ofiarę ze swego czasu, ze swojej pracy. I nie robi tego człowiek dla poklasku, tylko robi to z pragnienia swojego serca, z pragnienia bycia posłusznym Bogu i wyrażenia Bożej natury poprzez człowieka, który jest Bożym dzieckiem. Tak jak Chrystus wypełniał wolę Ojca przez miłosierdzie, które nam okazał, tak my okazujemy dalej. I nie można również spodziewać się jakiejś formy zapłaty, że jak to dzisiaj mówią, dawaj, bo to do ciebie wróci. To nie jest chrześcijaństwo, to jest taoizm. Czyń dobro, dobro wraca. To nie jest chrześcijaństwo. Chrystus tak nie naucza. Chrystus, kiedy naucza o jałmużnie, mówi, nie spodziewaj się tu zapłaty. Ojciec ci odda. Nawet jawnie. Będzie to widoczne. Ale kiedy? W czasie sądu. Pan Jezus powiedział, że w czasie sądu rozdzieli, tak? I powie, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem głodny, a mnie nakarmiliście. Mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mi uczyniliście. I pamiętajmy, że jałmużna, miłosierdzie nie oczekuje żadnej zapłaty. W Ewangelii Łukasza 6,30 Pan Jezus mówi, każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie upominaj się o zwrot. Tu nie chodzi o pożyczki. Ktoś przychodzi i mówi, nie mam chleba. A ty masz. Chleba pod dostatki, wie, masz. I nie spodziewasz się, że ktoś ci jutro to odda. Cieszysz się, że Bóg cię pobłogosławił i mogłeś dać, bo wiesz, że też chleb otrzymałeś z Bożej łaski. I nie spodziewamy się rewanżu. W Ewangelii Łukasza też 13 czytamy, ale gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chorych i ślepych, a będziesz błogosławiony. Bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kiedy Chrystus rozdzieli i kiedy będzie widoczne, dlaczego to czyniłeś. Bo On widzi, czy to jest ofiara Bogu. Po co składamy ofiarę, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo? Cały system ofiarniczy po to jest. Żeby Bóg błogosławił, żeby Bóg był zadowolony i żebyśmy naprawdę skorzystali. I prawowitej jałmużnie zawsze towarzyszy bezinteresowność. Nic nie chcemy zyskać, nic nie chcemy zarobić na tej jałmużnie, ale chcemy, żeby imię Boże było wywyższone. I jałmużna tym się różni od wszelkich działań humanitarnych, że czynisz to z powodu Boga, z powodu Słowa. Nie czynisz tego z powodu ludzkości, tylko dlatego, że chcesz wywyższyć Boga. I jeżeli ktoś ci mówi dziękuję, to śmiało możesz powiedzieć Bogu podziękuj, bo to nie moja zasługa, ale Jego. On mnie do tego uzdolnił. On mi nakazał. Jego słowo mi mówi, że mam tak czynić. To jest ofiara dla Niego, nie dla Ciebie. I wiecie, Żydom w czasach Jezusa, podobnie jak dzisiaj, dziesięcina już wydawała się tak wielkim obciążeniem, że już więcej się nie da dać. Dzisiaj, kiedy ludziom mówisz o dziesięcinie, no to już więcej się nie da wydusić, nie? A jednak Chrystus podkreśla, że trzeba więcej. Bogu trzeba oddać podatek. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, dasz naprawdę o wiele więcej. Dasz siebie samego. Bo prawdziwe dawanie tam się zaczyna, gdzie się zaczynają twoje finanse. Wiecie, łatwo jest wydać cudze, nie? Ludziom to generalnie przychodzi łatwo. Ale tam, kiedy musisz sam siebie ograniczyć, żeby dać innym, to widać tak naprawdę postawę człowieka, postawę serca. Widać, czy za przykładem Chrystusa ograbisz siebie, by innym zanieść miłosierdzie Boże. Zrezygnujesz z czegoś. Z czegoś, co lubisz może. Z czegoś, czego naprawdę potrzebujesz. I jałmużna jest jednym z zewnętrznych świadectw naszej przemienionej natury. Tym świadectwem też jest modlitwa. Tym świadectwem jest prawdziwy post. Bo ona pokazuje, czy rzeczywiście mamy te uczynki miłosierdzia, te uczynki Chrystusowe. Czy naprawdę tak jak Chrystus chcemy i realizujemy wolę Bożą w naszym życiu. Dlatego Jakub śmiało w swoim liście pisze, na czym polega prawdziwa pobożność. I tu jest takie słowo w Grece, które oznacza pobożność zewnętrzną. Często to jest w starych tłumaczeniach było jako religijność tłumaczone. Jakuba 1:27. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Jak się przychodzi z pomocą sierotom i wdowom? Pomagając. Czasami może to być pomoc finansowa. Czasami to może być przyjęcie sieroty do swego domu. Czasami to może być tak, że, nie wiem, pójdzie się wdowie, odmaluje mieszkanie, tak? Jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli uczynienie czegoś więcej. I uczynienie tego, ja to czynię. Z moich środków. Jak Dorcas. Siostry nie mają w co się odziać, więc co ona robiła? Kupowała materiał i szyła. Nie dość, że nie mogła zarobić, bo w tym czasie nie mogła szyć innym, to jeszcze wydała pieniądze na materiał. Można powiedzieć, że podwójna strata. Ale wielki zysk. Wielkie wywyższenie tej kobiety też w Słowie Bożym, że została nam dana jako przykład. I to jest czysta pobożność. To jest czysta jałmużna. Czyste miłosierdzie. Okazywane, które jest widoczne na zewnątrz. Dlatego też Jakub troszkę dalej w tym samym liście śmiało pisze w drugim rozdziale w wersetach od 14 do 20. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez swoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czym jest jałmużna? Jest dodatkową ofiarą, którą składamy. Jałmużna jest uczynkiem miłosierdzia. Jest naszą reakcją na potrzebę. Jest uzewnętrznieniem Chrystusowej natury w nas. I świadczy o naszej wierze. Broń Boże mieć wiarę, która mówi dziesięcina z kminku nawet, a nie zareagowanie na potrzebę brata albo siostry. To jest jakaś wiara, która jest jedynie intelektem i która mówi minimum zrobię. I co z tego? Jeżeli nie ma przemienionej natury. I wiecie, jałmużna może przybierać formę indywidualną i może przybierać formę zbiorową. Na przykład w zborach baptystycznych w Nigerii istnieje taki zwyczaj jałmużny wobec tych, którzy głoszą Słowo Boże. Polega to na tym, że jak ktoś sprzeda kozę, krowę, motocykl, samochód, bierze część pieniędzy, sam sobie wyznacza jaką, decyduje według swego postanowienia i przeznacza, daje usługującym Słowem Bożym, żeby mieli z czego żyć i funkcjonować ponad jałmużnę. Ponad dziesięcinę, tak? Ponad tego, co im daje zbór. Świetny zwyczaj. Nie jest to obowiązkiem, ale dobrze mieć w zborach dobre zwyczaje, które gdzieś czasami prostują nasze myślenie. I dobrze widzieć potrzeby. I na te potrzeby właściwie reagować. Mogą być również, wiecie, pieniądze zbierane na specjalne cele. Na przykład apostoł Paweł, zobaczcie, że robił zbiórki na ubogich w Jerozolimie. Robił to po zborach, nawet w jakimś sensie przymuszał zbory, żeby to robili. Mówił im. I wiecie, jak będziemy słyszeli kiedyś, że jest potrzeba, nie wiem, pomóc jakiemuś zborowi, taką zbiórkę trzeba zrobić. A nie, aha, to mamy dziesięcinę, nie. Niech to będzie dar dodatkowy. Niech będzie okazaniem naszego miłosierdzia i naszego braterskiego nastawienia. Minimum. Okej, można dać. I Bóg, myślę, i może się ulitować nad nami. Tylko, że dajemy tak naprawdę z ochotnego serca. I albo to ochotne serce jest, albo tego serca nie ma, albo ono jest odmienione, albo nie. I teraz pojawia się też pytanie, jak dawać jałmużnę? Komu? W jakiej wysokości? Jak to powinno wyglądać? Z dziesięciną sprawa jest bardzo prosta. Klarowna, nic prostszego pod słońcem. Ale jeżeli chodzi o dawanie jałmużny, to dotyczy wszystkich ludzi. Ale pierwszą sprawą jest zaopatrzenie Kościoła. W liście do Galacjan 6:10 czytamy. Dlatego więc, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Tak więc istnieje pewna hierarchia dawania. Pewien porządek dawania. Najpierw opiekujemy się wierzącymi. Kiedy Dorcas umarła, te kobiety były z zewnątrz czy ze zboru? Wierzące były. Odstąpiły Piotra i Piotr za wielkiego wyjścia nie miał. Kobiety potrafią być bardzo jednoznaczne w pokazywaniu swojej woli i tego, co je dobrego spotkało. Najpierw opiekujemy się wierzącymi, a jeśli coś zostanie i mamy możliwości, dopiero idziemy na zewnątrz. Można to przyłożyć do rodziny. Najpierw musisz nakarmić swoje dzieci. A dopiero jak twoje dzieci są zaopatrzone, możesz wyjść na zewnątrz. Niestety w kościołach często popełnia się błędy, który polega na tym, że o swoich się nie dba. Jest to grzech. Kiedyś byłem w jednym zborze i to, co usłyszałem od pastora, po prostu mną wstrząsnęło. On mi powiedział, że wolą pomagać na zewnątrz niż wewnątrz zboru, gdyż ma to przełożenie ewangelizacyjne. Po prostu pomieszanie z poplątaniem. Wszystkim dobrze, ale najpierw domownikom wiary. Najpierw wierzącym, najpierw rodzinie. Najpierw chleb dla dzieci, a później okruchy dla szczeniąt. Jaki jest Boży porządek? Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba? A ile dawać? Tutaj trzeba roztropności, bo można wpaść w pułapkę, w którą wpadł na przykład Marcin Luther. On dawał tyle jałmużny, że musiał brać kredyty, że musiał pożyczyć, żeby później jakoś mógł żyć i jakoś funkcjonować. Pamiętajmy, że mamy ograniczone środki i nie możemy dawać, czego nie mamy. I że musimy zadbać o nasze rodziny. Musimy zadbać o nasze społeczności. I Paweł, kiedy pisał o składce na rzecz ubogich w Jerozolimie, i chciałbym, żebyśmy to otworzyli, to jest bardzo praktyczna rada. 1 Koryntian, 16 rozdział, pierwsze dwa wersety. A przeczytam z Uspółcześnionej Gdańskiej, Warszawskiej, będziecie mieli pewną różnicę, która może powoduje, że jest to bardziej czytelne, o co chodzi. A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Każdego pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, tak? Niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. Chodzi o odłożenie tego, co byłeś w stanie zaoszczędzić przez ten tydzień. Stosownie, jak się komu powodzi. Czyli jeden może zaoszczędzić dużo, a drugi nic.
Jeden ma więcej środków, drugi ma mniej. Nie możesz wydać tego, czego nie masz. Nie bądź jak Marcin Luther. Bo to jest... Bóg nie chce nierozsądności i nie chce, żeby później twoja rodzina głodowała. Albo żebyś nie miał pieniędzy na zapłacenie rachunków. Jeżeli widzisz potrzebę, a ty nie masz, powiedz zborowi. Niech zbór zrobi składkę. Powiedz innym wierzącym. Jeżeli chcesz komuś pomóc. I dalej też Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w wersetach 13 i 14, że w jałmużnie nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a wam was obciążyć, lecz o równość, aby teraz wasza obfitość usłużyła ich niedostatkowi, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła tak, żeby była równość. Nie chodzi, żeby kogoś złupić. Chodzi o to, żeby rzeczywiście wyrównać pewne braki, które są. I żeby to dobrze funkcjonowało. I wiecie, w dobrowolnych datkach jest ważne nastawienie serca. Jest ważne to, o czym czytaliśmy chociażby przy dawaniu dobrowolnych datków na namiot przymierza, żeby serce człowieka było poruszone. W 2 Koryntian 9:7, kiedy jest o tych dobrowolnych datkach na Jerozolimę, czytamy: każdy jak postanowił w sercu swym, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. Musisz pomyśleć, musisz się zastanowić, musisz rozważyć. I wiecie, ludzie czasami biorą to do dawania dziesięciny. To jest o dwóch różnych rzeczach. Apostoł Paweł mówi, to jest o tych dobrowolnych. Tak samo zresztą jest to w Starym Testamencie przekazane. Przemyśl, zastanów się, postąp w zgodzie z sobą, ze swoim sercem. Jeżeli serce jest przemienione, nie ma problemu z dawaniem. Jeżeli nie jest przemienione, no to i 10% nie da, nie? Powiem moje to. Nikogo innego. Ale dlaczego mamy składać ofiary dobrowolne? Przecież płacimy już dziesięcinę. Przecież to jest dużo. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć człowiekowi cielesnemu. Nie zrozumie. Chcemy dlatego, że nasze serce jest pobudzone, żeby Bogu oddać cześć. Chcemy, bo nasze umysły zostały przemienione. Chcemy, bo naśladujemy Chrystusa. Chcemy, bo składamy Bogu w ofierze nie tylko 10%, ale składamy swoje ciała jako ofiarę żywą, jako ofiarę świętą. I chcemy, żeby nasze życie, nasze postępowanie było naprawdę wonnością przed Bogiem. I chcemy, żeby w dzień nawiedzenia ludzie, widząc nasze dobre uczynki, uczynki miłosierdzia między innymi, chwalili Boga, bo przez to mają zobaczyć Bożą naturę w nas. I po czym poznajemy Boży lud? Po tym, o czym czytaliśmy na początku. Że w czasie, kiedy wchodzisz do Bożego odpocznienia, szukasz miejsca, gdzie możesz składać ofiary. Te obowiązkowe i te dobrowolne. I czynisz to z dobrego, z ochotnego serca, żeby imię Boże było uwielbione i żeby Bóg był zadowolony, a ty i ja, żebyśmy byli błogosławieni. Amen. Zachęcam do modlitwy.